Audycja Metanol na antenie Weszło FM. Witam serdecznie, Michał Opaciński. Tak, przyznaję się od razu, z radiowych zaświatów nadajemy, czy nadają, aczkolwiek będziemy my, dlatego że jest godzina 13, to oznacza, że jestem w drodze do Lublina na finał Speedway of Nations, czyli oczywiście Mistrzostw Świata par, no bo już nie będziemy udawać, że to drużyna. Znaczy, to jest drużyna, tak? Natomiast wiemy, jak jest złożona, czyli dwóch seniorów i junior w rezerwie. Bartosz Zmarzlik, Szymon Woźniak, Dominik Kubera i podejście ostatnie trenera reprezentacji Polski Marka Cieślaka do tych zmagań w karierze trenera reprezentacji Polski, natomiast podejście trzecie, jeśli chodzi o walkę o złoty medal, był brąz, było srebro. Logiczne chyba, co powinno się wydarzyć, natomiast wiadomo, że konkurencja nie śpi. Rosjanie dwa razy z rzędu Mistrzostwo Świata zdobyli w tej rywalizacji, zatem łatwo nie będzie, do tego pogoda, tor w Lublinie. Zatem stricte podsumowania sezonu jeszcze nie oczekujcie w dzisiejszej audycji Metanol, natomiast to, czego możecie oczekiwać, to na pewno parę wniosków, parę przewidywań, ale zaczniemy od tych przewidywań właśnie w związku z wydarzeniami lubelskimi, a waszym i moim gościem będzie, czy jest? Jest. Mirosław Jabłoński. Zapraszam. Drogi Mirku, witam cię bardzo serdecznie w audycji Metanol. Po raz drugi w tym sezonie, drugi, ale nie, aha, w poranku raz byłeś, w Metanol jeszcze nie byłeś, także to twój pierwszy debiut, w cudzysłowie.
Witam wszystkich bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że dam radę.
Mirku, jak pogoda u ciebie? Bo generalnie chyba nikogo nie rozpieszcza za bardzo.
Zmienna, ale na pewno to, co odczuwa, to duży chłód, więc zima zbliża się wielkimi krokami.
To jest, Mirek, audycja przedostatnia albo przedostatnia, jeszcze nie wiem. Zobaczymy, jak nam będą szły różnego rodzaju podsumowania, więc pytanie do ciebie jest takie. Czy wolisz przejść do tego, co no de facto dziś, no nagrywamy tę rozmowę i nadajemy z radiowych zaświatów, więc ja tutaj nikogo nie będziemy oszukiwać, no ale audycja jest w piątek, więc mówię dziś. Wolisz zacząć od tego, co dziś w Lublinie i jutro w Lublinie, miejmy nadzieję, czy wolisz zacząć od podsumowania tego, co się już działo na przestrzeni ekstraligowej? Możesz wybrać, bo i tak poruszymy oba wątki.
Obojętne to dla mnie kompletnie, więc może od tego, co będziemy to się odbywać w dniu dzisiejszym w Lublinie. No,
dobrze.
Zacznijmy od Speedway of Nations.
Bardzo proszę, redaktorze Jabłoński, bardzo proszę. Miras, jak trudne albo jak łatwe będzie to zadanie dla naszej reprezentacji? To jest najgłupsze i najprostsze jednocześnie pytanie, jakie można sobie zadać przed finałem Speedway of Nations w Lublinie, ale to jest chyba takie pytanie, które kołacze się w myślach wszystkich kibiców i wszystkich was, koneserów, ekspertów, znawców i wszystkich nas, czyli przygłupawych dziennikarzy czasami.
No, powiem tak. Zadanie jest mega trudne, bo jeździ się dwa dni po to, żeby potem zadecydował jeden bieg tak naprawdę finałowy na przestrzeni tych dwóch dni i rozdał medale. No, ale czas się zmieniają, chcemy igrzysk do samego końca, chcemy walki i tak naprawdę emocji do samego końca, więc taka formuła, która no nie do końca też jest troszeczkę sprawiedliwa może dla Polaków ze względu na dwójkę tylko zawodników plus zawodnik młodzieżowy, więc nazwałbym to bardziej mistrzostwami świata par, no ale w obliczu tego, że nie wszystkie reprezentacje są w stanie, nie mają, nie posiadają czterech klasowych zawodników, znacznie to ułatwia im tą rywalizację i to jest chyba ukłon w kierunku tych mniejszych państw, no, które mają żużel, ale na mniejszą skalę, ale dla Polski jest to dużo, dużo trudniejsze, bo o ile nominacja Bartka Zmarzlika wydaje się oczywista, to dobranie tego jednego, drugiego zawodnika jest często gęsto problemem i nie lada wyczynem do wykonania. Dlatego nie zazdroszczę trenerowi Cieślakowi jego roli w tych czasach Speedway of Nations. No ale takie mamy czasy, taki mamy system, więc musimy się dostosować, oby ta późna późna pora jak na żużel, no, bo jednak połowa października to jest pora, która nie sprzyja żużlowi. Oprócz motoareny to każde zawody stoją pod dużym znakiem zapytania i oby to w Lublinie wszystko się odbyło.
No dobra, poruszyłeś tu, Mirek, trzy tak naprawdę wątki skłaniające nas do szerszej publicystyki, zapowiadając to, co będzie się działo. Spróbuję zacząć chronologicznie. Mam nadzieję, że nic mi nie ucieknie, bo nie robiłem notatek, więc jakby lecimy z głowy, czyli z niczego cały
Spoko.
czas. Pierwsza rzecz jest taka, że chyba znowu wraca dyskusja, która rozpoczęła się w 2018 roku, kiedy zastąpiono właśnie tę poprzednią formułę z czterema, poprzednią nową formułę, czyli z czterema zawodnikami, i zamieniono ich na dwóch i pół. Oczywiście z całym szacunkiem dla juniorów, ale wiemy, o co chodzi, tak? Czyli dwóch seniorów i junior z rezerwy. Natomiast dyskusja jest jedna. Przecież można było to zrobić obok drużynowego Pucharu Świata. Jeżeli chcemy promować żużel, dzisiaj miałem taką myśl, w samochodzie nawet, że jeżeli promotorzy chcą promować żużel, tak? No, promotorzy, bo wiadomo, że od 2022 roku wszystko się zmieni. I tu wraca dyskusja, bo promotorzy, skoro chcą promować żużel w innych krajach na świecie, Mistrzostwa Świata Par w tym momencie, te w tej formule Speedway of Nations, są jak najbardziej uzasadnione, one nikomu nie przeszkadzają. I rzeczywiście fajnie, że jest to dodatkowe wyzwanie dla reprezentacji Polski, mamy się czym emocjonować i jak się okazuje po 2 latach mamy o co walczyć wciąż i nie przyzwyczajamy się do złota, a wręcz przeciwnie. Natomiast z drugiej strony to chyba nie stało tak naprawdę, Mirek, w jakiejś wielkiej opozycji wobec tego, co nie wiem, wobec tego, co było przy okazji drużynowego Pucharu Świata, gdzie miałeś tych, wiesz, wcześniej pięciu, teraz czterech gladiatorów wyselekcjonowanych, gdzie też i trenerzy, sam trener Marek Cieślak przyznaje, mieli większą zagwozdkę taktyczną i mogli się bardziej wykazać swoim instynktem, swoimi przewidywaniami i zdolnościami.
I całkowicie się z tobą zgadzam, bo to jest właśnie to, że to jest, są jak gdyby dwie odrębne imprezy. Dwie imprezy, które mogą żyć swoim życiem, a każda z nich może mieć swoje plusy, swoje smaczki, swoje niuanse, na które będą zwracać uwagę ludzie, i każda z tych imprez może być na swój sposób fascynująca. Moim zdaniem te pary właśnie są świetne, ale nie zabierajmy czegoś takiego jak drużyna, bo drużyna to nie są dwie osoby. Drużyna to jest dla mnie właśnie czterech, pięciu zawodników, którzy reprezentują swój kraj, i wtedy właśnie możemy zobaczyć, jak to wygląda, jakie silne są zespoły na podstawie kilku zawodników, a nie tylko dwójki, no bo przecież łatwo tu wspomnieć, nie wiem, gdyby zorganizować takie zawody, kiedy tylko wyłącznie był Greg Hancock i Billy Hamill w drużynie Stanów Zjednoczonych, to mogliby to zgarniać rok po roku, ale w dobie Grega Hancocka i Billego Hamilla, to ja nie pamiętam innych zawodników znowu amerykańskich, którzy by im dorównywali. Więc tak jak sam powiedziałeś, moim zdaniem i twoim powinny być to dwie odrębne imprezy, i miejmy nadzieję, że kiedyś tak się stanie.
No oczywiście, trzymamy za to kciuki. Absolutnie, zdecydowanie. To teraz wątek właśnie pory rozgrywania tych zawodów. Wiadomo, koronawirus, wiadomo co się dzieje na świecie, jakby już nie roz... Jakby, i tak uciekniemy w te wątki i tak, więc, ale mam nadzieję, że nie za głęboko. Natomiast kiedy ty, Mirek, najpóźniej ścigałeś się na żużlu, jakieś zawody zaliczałeś? Czy to towarzyskie, czy o rangę? Bo raczej pora październikowa, przy całym szacunku oczywiście do wszystkich dookoła, bardziej kojarzy się z zawodami, no nie powiem o czapkę gruszek, broń Boże, ale z zawodami raczej towarzyskimi, raczej wszyscy jedziemy na luzie, jedziemy o jakiś rodzaj prestiżu, ale mimo wszystko nie jest to tak duża stawka jak medal Mistrzostw Świata.
No dokładnie, ja nie mogę sobie przypomnieć, żebym jechał zawody w takiej późnej porze. Może na lodzie jeździłem po stawku, w jakimś pikniku sobie zimą, to była późniejsza pora, ale poza tym, no to nie było opcji, żeby o tej porze, poza treningami jakimiś, jechać coś o stawkę. Ale no mamy takie czasy, jak sam powiedziałeś, a nie inne, i nic na to nie poradzimy. Na szczęście zawodnicy, ci, którzy będą jechali w tych zawodach, są najechani, bo jechali do samego końca niemalże. Wszystkie turnieje Grand Prix też skończyło się przecież niedawno, więc nie jest to jakiś długi odcinek czasu dla zawodników. Sądzę, dla zawodników nie będzie to jakiś duży problem. Problem, tak jak wcześniej wspomniałem, może być z pogodą niestety, gdzie no, jest kapryśna o tej porze roku i tak naprawdę musiały być to stadiony jednak z dachami, a wiemy, że takie coś ma tylko i wyłącznie Motoarena Toruńska i promotorzy być może nie chcieli organizować już w Toruniu kolejnej wielkiej imprezy, bo przecież rozdawaliśmy przed chwilą indywidualne medale, więc no to jest tak, że zgłosił się Lublin, jestem Lublin i trzymam za to kciuki, bo ze względu na kibiców zasługują oni na wielkie imprezy, no ale bo żeby nie było, że jest to troszeczkę późna pora niestety na zorganizowanie zawodów w tamtym rejonie Polski.
Dwukrotny mistrz świata i jednocześnie świeżo upieczony, nowy, stary, nowy, poprzedni mistrz świata, czyli Bartosz Zmarzlik, oczywiście filar i to jest wybór jak najbardziej naturalny. Natomiast my uczestniczyliśmy, Mirek, miałem tę przyjemność i okazję poprowadzić ten magazyn PG Ekstraligi, kiedy rozmawialiśmy na temat właśnie powołań do reprezentacji Polski. Jacek Gajewski wtedy powiedział, że on stawiał i liczył na to, że będzie to Jarosław Hampel, z uwagi prawdopodobnie bardziej też na znajomość toru lubelskiego. Trener Marek Cieślak wybrał Szymona Woźniaka. Ty byś jak wybrał?
Pierwszy stanąłbym i się głęboko nad tym pochylił, bo wiadomo, że pierwszym wyborem powinien być doparowy do Bartka Zmarzlika Maciej Nowski, drugim moim zdaniem Piotr Pawlicki na przykład, ale to są moje wybory, ale wiemy, jakieś tam zakulisowe rzeczy sprawiają, że oni nie pojadą. Jarek Hampel też, to był zawodnik, który przychodził mi przez myśl, ale z tego, co tam wiemy, no chyba Jarek jednak nie chciał sam podjąć rękawicy, bo też skłaniałbym się ku temu, że jednak ten tor zna doskonale i potrafi go rozszyfrować w każdych warunkach i nic go na tym torze nie zaskoczy. Ale Szymon Woźniak również jest zawodnikiem, który w moich myślach przewijał się bardzo często i nie da się ukryć, że jego wzrost formy od połowy sezonu sprawił, że stał się zawodnikiem klasowym i stał się zawodnikiem, na którego warto postawić. Jedyne co, no to jedyne może być troszeczkę presja moim zdaniem ze względu na rangę zawodów światowych, no ale nie przekonamy się dopóki Szymon nie wystartuje i wtedy dopiero będziemy mogli oceniać. Ja uważam, mimo wyniku jaki Szymon osiągnie, że to też jest dobry wybór.
Tym bardziej, że Szymon już nieraz pokazywał, że jakby on, okej, powiedzmy sobie brutalnie wprost, lubimy Szymona, znamy Szymona doskonale, pamiętamy go jako dzieciaka z Bydgoszczy, juniora, widzimy go teraz, to jest wszystko praca, praca, jeszcze raz praca. No, trzeba mieć talent do uprawiania tego sportu, natomiast wiemy, jakim też rzemieślnikiem, jak oddany temu sportowi jest Szymon Woźniak, który wypracował sobie takie, mam wrażenie, to miejsce, to jest jakby jedna rzecz, a druga, im dłużej myślę na ten temat, bo już mówię, nie chcę wałkować tematu Macieja Nowskiego i Piotra Pawlickiego, okej, też przez szacunek i sympatię do nich, a z drugiej strony tak naprawdę my dostajemy obraz z jednej strony, z drugiej strony, ale prawda i tak wiesz, że zawsze jest gdzieś schowana w szatni, więc jakby nie ma sensu tego drążyć, ale wracając do powołania Szymona, Szymon czy Jarosław, tak? Wydaje mi się, że też taki klucz zdroworozsądkowy może być taki, że inaczej, że Szymon ma jednak te 4 mecze więcej, jest rozjeżdżony przede wszystkim cały czas, poza oczywiście tą dyspozycją doskonałą, więc jakby jedno idzie w parze z drugim. To mógł być też argument dla trenera Marka Cieślaka.
I to ogromny argument, ponieważ Jarek Hampel przecież jechał zawody ostatnie, to będzie miesiąc temu dobry, ponad, więc ciężko jest utrzymać dyspozycję taką jeszcze, to co właśnie wspomniałem, że to nie będzie problem dla zawodników, bo większość z nich jechała do zawody do końca, a to właśnie Jarek Hampel, o którym rozmawiamy, no tych zawodów nie miał, bo jego drużyna odpadła z playoffów i niestety, ale musieli buty odwiesić na kołku, więc tutaj wszelkie argumenty i wszelkie jak gdyby też moje głosy rozsądku przemawiają za Szymonem, dlatego też będę jemu kibicował i tak jak wspomniałem, moim zdaniem jest to dobry wybór. Życzę Szymonowi jak najlepiej i oby ten wybór się spełnił.
Musimy wpaść na chwilę w taki ton lekkiego uprzedmiotowienia zawodników, czego bardzo, bardzo nie lubię, ale chcąc opisać reprezentację Polski na dziś i jutro, czyli na Lublin, na Speedway of Nations, mam wrażenie, że to jest też przy okazji, już abstrahując od historii, która jest za plecami zawodników i historii powołań, odnoszę wrażenie, że to jest bardzo dobrze zbilansowana kadra, jakby ilość samców alfa na odpowiednich miejscach jest odpowiednia, bo mamy wicemistrza świata Dominika Kubera, który doskonale wiemy, potrafi no niemalże z marszu wjechać i zrobić różnicę wtedy, kiedy będzie trener tego oczekiwał. Mamy Szymona Woźniaka, który w bardzo, ale to bardzo podkreślam, dużym uproszczeniu ma tych punktów po prostu nie gubić. No i samiec alfa Bartosz Zmarzlik. Bartosz Zmarzlik, który, tak jak rozmawialiśmy też przy okazji z całej drużyny Stali Gorzów, jest takim liderem przez duże L, bo zadaniem lidera nie jest tylko zdobywać punkty, ale pchać zespół. W tym momencie jest ich trzech, więc Bartek, mam wrażenie, będzie miał nawet i jednocześnie i łatwiejsze, i trudniejsze zadanie, bo każdy, tu nie ukryjesz błędów w drużynie. Natomiast z drugiej strony jego, no tytuły przemawiają za nim, ale jego charakter też powoduje, że to jest taka drużyna, gdzie każdy ma swoje miejsce i godzi się na to swoje miejsce.
No fajnie to brzmi, drużyna. Ja myślę, że
Ekipa.
tak naprawdę ekipa, w której Bartek Zmarzlik no jest typowym samcem alfa. Tutaj, kto by nie był, no to wiadomo, że jak dobry by nie był, no to ciężko miałby do równania się z dwukrotnym indywidualnym mistrzem świata. Wiemy, że no Bartek będzie musiał ciągnąć te sanki, tak to nazwijmy, no bo jednak jeden zawodnik z dwóch musi tą parę prowadzić. Pytanie osobiście dla mnie, jedyne co się nasuwa, Szymon pokazywał w tych ważnych imprezach, na przykład finał indywidualnych Mistrzostw Polski, który miałem okazję komentować, tam nikt nie stawiał na niego, a on był w stanie poradzić sobie z presją, ze wszystkim, pojechać kapitalne zawody. I właśnie liczę też na to, że taki troszeczkę niedoceniany Szymon, troszeczkę niebrany niby pod uwagę, bo są inni zawodnicy, będzie w stanie udowodnić to, że każdy ma szansę się dostać do reprezentacji i każdy w tej reprezentacji pokazać się z dobrej strony. Wierzę też, że nie są stawiane przed nim jakieś ogromne, nie wiem, przeszkody, nadzieje, czy tak to nazwijmy, bo tak naprawdę to będzie jego debiut, a w parze z Bartoszem Zmarzlikiem dogadują się wyśmienicie. Widzieliśmy to wiele razy w meczach ligowych. Może tam w Lesznie ten jeden bieg troszeczkę sobie poprzeszkadzali, ale tak jak powiedziałeś, moim zdaniem będzie wiadomo, że jak będzie chodziło o walkę, dwójka z nich zostanie, dajmy na to z tyłu na 3-3, to jednak będzie raczej wiadomo, że to Bartek będzie próbował gonić, walczyć. W konfiguracji z innymi zawodnikami mogłoby być to inaczej, różnie, a tutaj no, ogromny ciężar spoczywa na barkach Bartosza Zmarzlika, ale wierzę, że jeżeli to nazywamy drużynami, to że we dwójkę, trójkę drużynowo uciągną ten wynik i będą w stanie powalczyć o zwycięstwo w tych zawodach.
No i przy okazji jeszcze kończąc już wątek Szymona, żeby go uszy nie piekły za mocno i żeby mógł się skupić na starcie, to wiesz co, ja mam takie wrażenie, popraw mnie Mirek, jeśli błądzę, ale Trudno mi się oprzeć takiemu określeniu jak trochę taki syndrom Krzysztofa Buczkowskiego. Był taki okres w reprezentacji Polski, czy pięcioosobowej, czy czteroosobowej, że Buczek był zawsze ten kolejny, ten, który albo zostawał w domu, albo czekał na telefon, albo nagle musiał przyjechać i zawsze był gotowy. I czy reprezentacji szło lepiej czy gorzej, tak? No bo były też takie ciemniejsze momenty, troszeczkę słabszej dyspozycji i z różnych przyczyn, kontuzji, niekontuzji, zdrowotnych i tak dalej, ale Buczek nigdy nie zawodził. On jechał zawsze swoje. Okej, okay, wiemy, że nie był to wynik życia i dla niego samego, i dla całej reprezentacji, ale to były zawsze ważne punkty. Do czego zmierzam? Ten syndrom jest o tyle fajny, że tak samo jak po Krzysztofie Buczkowskim niewiele oczekiwano, nie mówię tego w sensie negatywnym, broń Boże, tylko z takiej pozycji trochę underdoga wchodzą do tej reprezentacji, wchodził Krzysztof Buczkowski, był powoływany do tej reprezentacji. I trochę Szymon Woźniak w pewnym sensie w ten sposób też znalazł się w tej ścisłej trzyosobowej kadrze, która będzie jechać w Lublinie, co oznacza, że jeżeli nie pójdzie, no to nie pójdzie. Nikt im głowy nie ukręci, a jeżeli pójdzie, to Szymon będzie na rękach noszony.
To na pewno, ale przy tej okazji też nie chciałbym, żeby ujmowano jak gdyby zasług czy pracy ciężkiej, wyników Szymonowi.
Absolutnie nie, bo on ma zasłużone miejsce w kadrze. To w ogóle bezapelacyjnie na to zapracował. To jest zasłużone powołanie.
Dokładnie. I właśnie pod tym kątem liczę na to, że tak jak Krzysiek Buczkowski wiele razy brany, nie że powiem znikąd, ale tak jak wspomniałeś, może nie było o to na niego stawiane, ale trener Cieślak zawsze miał nosa i liczę, że tutaj Szymon Woźniak, nie liczę, ja to wiem. Ja wiem, że Szymon zostawi serce na torze, a to jego serce, zaangażowanie, ciężka praca wystarczą na to, żeby pokazać się z bardzo dobrej strony, żeby nikt nie zarzucił mu, że wybór mógł paść na kogoś innego, że Szymon pokaże, że warto było stawiać właśnie na jego osobę, bo na to po prostu najzwyczajniej w świecie wynikiem sportowym zasługuje.
Znaczy ja podejrzewam, że gdyby, znowu wchodzimy w tryb przypuszczający, ale gdyby był drużynowy Puchar Świata, gdyby kadra miała być czteroosobowa, to Szymon byłby tym czwartym. To zdecydowanie. I takie
no, na pewno.
Tak,
to tego jest... Tutaj 100% racji i nie wierzę w to, że byłby zawodnik, na którego trener Cieślak by postawił bardziej niż na Szymona właśnie z tą jego dobrą dyspozycją w ostatnim czasie.
Co prawda, jakby to było w lipcu czy w sierpniu, to byśmy... No w sierpniu już było lepiej u Szymona, ale w lipcu, no to myślę, że trener drapałby się po głowie, ale i tak mam jakieś takie poczucie graniczące z pewnością, znając, przecież możemy być nieskromni, znając wiele lat trenera Marka Cieślaka i na kanwie takiej półprywatnej, czy zakulisowej, czy zawodowej, to mam wrażenie, że i tak Szymon wtedy by w tej kadrze, tej czteroosobowej też, tak jak powiedzieliśmy, znalazł swoje miejsce, ale dobrze, tak jak obiecałem już, żeby Szymona uszy nie piekły, żeby już nie pompować balonika, to trochę spróbujmy, nie wiem, może upuścić, nie wiem, czy upuścić powietrza to dobre słowo z tego balonika, ale ja ci podam cztery nazwiska, dobrze? Podam ci, uważaj. Leon Madsen, Anders Thomsen, biorąc pod uwagę, aha, no oczywiście, tak, przepraszam, miał być cztery, to jeszcze raz ci podam cztery nazwiska: Leon Madsen, Anders Thomsen, Emil Sajfudinow, Artiom Łaguta, dorzucę jeszcze, żeby do zamieszania, Roberta Lamberta i Daniela Biuleja, który końcówkę sezonu miał całkiem niezłą, pilotowany wręcz przez Tajeo Findena. Myślę, że tak czy inaczej, jeszcze jak niestety obawiam się, że pogoda dorzuci swoje, no to będzie naprawdę, możemy być świadkami i obyśmy byli świadkami tylko i wyłącznie sportowego widowiska, ale może to być widowisko na wyśmienitym poziomie. I tu już zostawiając wszelkie dyskusje, Sony, Grand Prix, te drużynówki i tak dalej, skupiając się już stricte na torze w Lublinie, to będą deflektory trzeszczały i oby tylko deflektory.
Tak, walki na pewno nie zabraknie, ale ciekawe słowo trener Cieślak powiedział: im będzie trudniej, tym będzie łatwiej. pod kątem toru. Jeżeli warunki torowe będą pogodowe, torowe będą bardzo trudne, tym łatwiej dla naszych zawodników, bo tych zawodników, których wymieniłeś, to na pewno są to fajterzy najwyższych lotów, ale ci fajterzy też mają swoje słabości i na pewno widzę po jednym ogniwie, które tych ciężkich warunków torowych nie lubi tak bardzo jak nasi zawodnicy.
Mogę zgadnąć
Mam
te
tu na myśli Leona Madsena.
Właśnie chciałem sam zgadywać, ale tak. Leon Madsen pierwszy mi przyszedł do głowy. Teraz uwaga, zaskoczę chyba Artiom Łaguta. Też raczej,
tak jest, dokładnie.
Też raczej twardy chłop z twardego toru. I no, i tak. I wystarczy, że oni już...
To są te dwa nazwiska.
Tak. Ale pamiętaj, że są jeszcze kangury.
Jeżeli będą zawodzić troszeczkę... Tak, oczywiście, dlatego tutaj ty wymieniłeś tych zawodników, a ja chciałem jeszcze wspomnieć właśnie o Australijczykach. I jeszcze trzeba dodać jedną ważną rzecz, że no, ściany pomagają gospodarzom, ale te trudne warunki pomogą Polakom, ale to i tak nie będą warunki przygotowane pod Polaków. To nie będą warunki, które tak naprawdę nasi zawodnicy sobie by życzyli, czy w których by chcieli jechać, w których mogliby się przetrenować, bo przecież wiemy, że nie mogli odbyć w tym tygodniu żadnego treningu, bo tor Lublinie się nie nadawał, więc to będzie zwykły turniej na jakimś tam torze, do którego nie będą się przystosowywać specjalnie, a często gęsto tak gospodarze mają to ułatwione, bo mogą sobie pojeździć troszeczkę więcej na tym torze, potrenować i dopasować się do danych warunków, czy pozmieniać sobie te warunki. Tutaj przyjdzie jechać w warunkach takich, jakich będą, ale wierzę, że właśnie ta dwójeczka, trójeczka Polaków, obojętnie jakie warunki zostanie, w tych warunkach sprosta temu zadaniu.
Po dwóch latach zmagań, kończąc już wątek SONU, czyli Speedway of Nations, po dwóch latach zmagań ktoś poszedł po rozum do głowy i stwierdził, remisów nie będzie, a nie będzie remisu, a zrobimy inaczej, 4-3-2-0. Podoba ci się taka opcja punktacji?
Szczerze powiedziawszy, nie będzie remisów.
Bo w tym momencie w biegu już
byłem na speedrowerze ostatnio.
No, dawaj.
Tak. Byłem na speedrowerze ostatnio i też tam było 4-3-2-1. Że były remisy, ale było ważne to, żeby jednak zawodnicy dojeżdżali, żeby nie było wymuszeń, bo każde wykluczenie skutkowało stratą punktu. Tutaj przyjechanie drugim, trzecim bardziej się opłaca, ale czy to jest dobre? Na pewno to bardziej faworyzuje, bardziej wyrównane te pary, w których dwójka zawodników jest w podobnej pozycji sportowej, czy też żeby nie było tak, że po prostu mamy mistrza świata, tak to nazwijmy, jednego zawodnika, który wymiata wszystko, a drugi wozi ogony i ta para jest w stanie po biegach dodatkowych jakichkolwiek wygrywać te zawody. Pod tym kątem, żeby bardziej postawić na drużynę, to na pewno jest dobre. Aczkolwiek ja bym wrócił do zwykłego DPS-u, a tutaj zwykłe punkty też zostawił i zrobił Mistrzostwa Świata par. Ale jeżeli mamy patrzeć bardziej na drużynę, no to moim zdaniem też jest to takie prodrużynowe bardziej punktowanie.
Wiesz co, ja mam bardzo mieszane uczucia, bo ja widzę argumenty dla jednej, drugiej opcji.
Myślę, dokładnie ja to samo mam.
Wiesz co, bo okej, okay, jakby tak, bo argument na te punkty jest taki, że rzeczywiście jakby forsujemy czy podkreślamy, może tak, bo forsujemy to złe słowo, podkreślamy tę jazdę parą, tak, że w tym momencie, że jest czterech zawodników na torze, przykładowo, nie wiem, strzelam z głowy bieg Australia-Dania, wygrywa ten Jamon Leecy, przyjeżdża ostatni Jason Doyle, bo to jest bardzo prawdopodobne w Lublinie, natomiast pomiędzy nimi przyjeżdża dwóch Duńczyków. W tym momencie Duńczycy mają punkt więcej, bo przyjechali razem, no ktoś tego Doyla z tyłu musiał przywieźć, tak? Czyli jednak cały czas praca w parze musiała zostać wykonana. Natomiast z drugiej strony przy punktacji klasycznej 3-2-1-0. Mam cały czas przed oczami Tetero w 2018. Miałem przyjemność być wówczas na tych zawodach. I pamiętam wyścig taki. Stany Zjednoczone, Słowenia. Po upadku Gino Manzaresa Greg Hancock został sam. I był remis 3-3. I teraz pytanie jest, jak czytać wynik takiego wyścigu? Bo jeżeli byłaby punktacja 4-3-2-0, to wiadomo, że punkt więcej zdobywa w tym momencie Słowenia, bo dojeżdżają we dwóch.
Tak jest.
Ale ten biegny chyba tam Aleksander Czonda, już nie chcę skłamać, kto tam jechał, już nie pamiętam, Matic Iwacic, o, Matic Iwacic. Ten biedny Iwacic przyjechał tam za zero i to jeszcze tak przyjechał za to zero, że to, no, z całym szacunkiem, Mirek, ale myślę, że no, ktoś bardziej utalentowany ode mnie i młodszy potrenowałby i też by takie ładne przywiózł. Znaczy, no nie za zero, tylko jeden, przepraszam, przyjechał za jeden. Tylko, że za jego plecami no, nikogo nie było. No wiesz, o co mi chodzi, że...
Tak, dokładnie.
Tak, więc
no.
I w tym momencie jest teraz pytanie, czy w przypadku takiego, no to był półfinał wtedy, teraz nie mamy półfinału, teraz mamy tych najlepszych według rankingu i jakby do takich sytuacji absurdalnych może nie dochodzić. Natomiast co, jak czytać wtedy taki wynik? Czy te Stany Zjednoczone drużynowo były lepsze? No nie były lepsze, ale z drugiej strony sam Greg Hancock, wiesz, no to są takie,
no właśnie,
dochodzi do takiej matematyki dziwnej, no.
Tak, i no właśnie podajesz przykłady, które mają to troszeczkę złagodzić, tak to nazwijmy, dać lepszy obraz drużyny, no ale to nadal nie będzie drużyna, mówimy o dwóch zawodnikach i jeżeli mówimy o drugim zawodniku, który nie dawał rady, to gdzie byłby trzeci i czwarty zawodnik, albo nie daj Bóg jeszcze piąty zawodnik w tej drużynie, jakiej klasy to by musieli być zawodnicy. Są to skrajne przypadki, niestety. Miejmy na szczęście nadzieję, że takich okoliczności w finale tutaj w Lublinie nie napotkamy i wszyscy zawodnicy będą dawali radę, a mówię, no to pokazuje jeszcze bardziej, że powinny być Mistrzostwa Świata Par i drużynowy Puchar Świata, bo to są dwie zupełnie inne imprezy. Dwójka zawodników, a czwórka, piątka zawodników to jest zupełnie inna siła rażenia każdej z narodowości i będę zawsze za tym optował i lobbował to, żeby te dwie imprezy żyły swoim życiem i obie imprezy na pewno świetnie organizatorom by się sprzedały.
Tak, zdecydowanie, tym bardziej, że tak myślę, że z takich nacji, które mogą, jakby no okej, tu koronawirus, więc tutaj nikt celowo nie likwidował półfinałów, ale bardzo bym chciał w tym roku zobaczyć rock'n'rollowych Francuzów. Pamiętam Manchester zeszłoroczny i
ja
Francuzi,
też.
Francuzi, którzy naprawdę niewiele zabrakło, no już potem ostatecznie Duńczycy odjechali, tak, ale niewiele brakowało, a tych Francuzów oglądalibyśmy w finałach w Toliatti. To naprawdę fajne rock'n'rollowe pojedynki dzięki temu możemy oglądać, widowiskowe. No oczywiście wiadomo, że poziom wówczas, w zeszłym roku czy dwa lata temu, tych innych reprezentacji, tych niestandardowych, z całym szacunkiem oczywiście, czyli poza Polską, Danią, Australią, bla bla bla, i tak oni odstawali, ale między sobą walczyli fantastycznie, dlatego ja też jestem zwolennikiem tego, żeby były dwie imprezy po prostu, no.
No tak, bo Francuzi, którzy jeździli w Anglii, tych dwóch Francuzów było objeżdżonych na poziomie rywalizującym z najlepszymi zawodnikami i oni dawali radę, ale już znaleźć 4-5 już byłby problem, dlatego liczmy na to, że dojdzie do tej zmiany i będziemy mogli się cieszyć może jednym dniem, zróbmy nie wtedy dwa dni Mistrzostw Świata Par, tylko jeden dzień taki, a jeden dzień drużynowy tak zagospodarujmy te dwa dni i wtedy będą to dwie zupełnie imprezy, a dwie bardzo ciekawe imprezy.
Znaczy mi na pewno brakuje ducha tego święta, patrząc na zeszły rok. Pamiętasz zawsze drużynowy Puchar Świata, to było takie słynne hasło, że wszystkie rozgrywki na świecie, albo te najważniejsze rozgrywki na świecie zatrzymują się, bo jest to wielki tydzień żużla i rzeczywiście to jeszcze dodatkowego patosu dorzucało do całej imprezy. Natomiast no, teraz troszkę tego brakuje, no ale akurat ten rok w ogóle 2020 to jest jeszcze ewenement, więc to już
No
zostawmy.
cieszmy się, że w ogóle to się odbyło, tak
Tak.
nazwijmy,
Dodajmy
że
tylko,
to się
że.
odbędzie, bo...
Zdecydowanie, zdecydowanie. Dajmy tylko a propos Francuzów, Dimitri Berger i Dawid Bellego. To o nich nam chodziło oczywiście i chłopaki, którzy postawili wszystko na jedną kartę i widać, że opłaciło im
Tak.
się, jeśli chodzi o Bydgoszcz, o ten rok, o pierwszą ligę, bo naprawdę stają się coraz lepsi. I znowu przykład na to, że czteroosobowej kadry nie złożysz, złożysz dwóch, może znajdą trzeciego, nie wiem, strzelam, Mattia Trezeguet z dużego toru nagle gdzieś tam im pomoże, przykładowo. Natomiast już oni dla Francuzów są wzorcem do naśladowania i już coś się dzieje, już coś się rozwija. Czyli efekt Sonu mamy mimo wszystko, natomiast i tak tęsknimy równolegle za tym czteroosobowym, czy nawet pięcioosobowym DPS-iem. Dobra, wracając do szybko jeszcze do tematów ligowych, Mirosław.
Tak.
Piękny finał mieliśmy, piękne finały, bym powiedział, dlatego że mecz w Lesznie. Jakby potwierdził hegemonię Unii Leszno, natomiast uważam, że najpiękniejszym meczem finałów czy rozgrywek playoff to był mecz w Gorzowie, pierwszy finał. Będę się przy tym upierał jak osioł.
Powiem tak,
I nie
jeżeli
chodzi mi o to,
rozpatrujemy,
że
to
wy... I
zacznijmy
nie
od
chodzi mi
dużej
o
rzeczy.
przegraną Unii Leszno, od razu uspokajam wszystkich, broń Boże. Chodzi mi o to, że
Nie,
mieliśmy
nie,
naprawdę świetną metaforę tego, co się działo w tym sezonie. Nie tylko ze Stalą Gorzów, ale w ogóle cała historia ligi może być opisana w ten sposób.
nie. No, całe play-offy. Wybrałbym takie może punkty kulminacyjne. No to na pewno kiepski obraz play-offów to Zielona Góra i tam mieliśmy niestety walkę z torem. Spotkanie, które nie powinno się odbyć. I druga strona medalu, walka o złoto i wizytówka Speedwaya. Coś, co chcielibyśmy i życzylibyśmy sobie oglądać za każdym razem, kiedy włączymy telewizor, czy pójdziemy na stadion żużlowy. To, co się działo, czy to w Gorzowie. Tobie się podobał ten mecz w Gorzowie? Mi też się podobał osobiście mecz w Gorzowie. Ale czy w Lesznie, mimo tego kiepskiego, tak to nazwijmy, wyniku gorzowskiej Stali, czy te zawody odbiegały emocjami? Czasami nam
Absolutnie nie.
wynik trzyma zawód.
Wiesz co?
Tak.
Ja ci powiem inaczej, Mirek, żebyśmy mieli jasność. Jeśli chodzi o kwintesencję sportu żużlowego, mecz w Lesznie przepiękny. W ogóle wyniku nie zwracamy uwagi na wynik, bo to nie jest istotne. Był piękny pokaz żużla, bo było ściganie do końca. Wszyscy naprawdę dali radę. No, wyścig dziewiąty oczywiście przeszedł już do historii, został wyróżniony. Szybka zmiana decyzji gremialnej, redakcyjnej i tak dalej. Tu absolutnie się z tobą zgadzam. Natomiast jakbyśmy
No,
szukali
dokładnie.
głębszej filozofii, takiej metaforycznej drogi, czyli w momencie, kiedy dostajesz z liścia w twarz u siebie, a potem się podnosisz i jednak
No,
pokazujesz, że jesteś w stanie
to cała
walczyć.
Stal Gorzów z tego roku.
Tak, no to jest jakby
Cała Stal Gorzów z tego roku.
cała Stal Gorzów, ale wiesz co, ja to rozszerzę. To jest cały ten sezon, bo dostaliśmy z liścia w twarz w kwietniu. Dostaliśmy z liścia w twarz w marcu od losu, od
No.
losu. Natomiast później przyszedł czerwiec i udało się. I udało się. I myślę, że to
Tak,
dlatego ja
chwała za
wybrałem.
to.
Tak, dlatego ja wybrałem ten mecz jako taką ogólną metaforę, bo jeśli chodzi o samą wizytówkę sportu, tak, absolutnie. Mecz w Lesznie, ten finał finałów, tak, zdecydowanie.
No to na pewno tutaj wielkie słowa uznania dla całej PG Ekstraligi, no bo nie oszukujmy się, rozmawialiśmy o Sonie, rozmawialiśmy o troszeczkę Grand Prix. To są imprezy światowe, ale one bez Polski by się nie odbyły. Tutaj podziękowania dla PG Ekstraligi, która wszystkimi sposobami ruszyła, która miała problemy, żeby ruszyć. Prezes Stępniewski mówił, że ruszenie to jest pikuś, ale dojechanie będzie jeszcze większym problemem. Napotkaliśmy te problemy, ale byliśmy w stanie je przezwyciężyć i tak naprawdę dojechać tą ligę w tym dziwacznym koronawirusowym sezonie i ten mecz był tym odzwierciedleniem takiego wahania nastroju, tak to nazwijmy, patrząc przez pryzmat Stali Gorzów, gdzie z piekła do nieba i my tak samo myśląc, że w kwietniu nie będzie z tego nic. Daliśmy radę objechać cały ten sezon i zwieńczyć go takimi dwoma spotkaniami finałowymi. No to każdemu w każdym sezonie życzę sobie, żeby finały wyglądały w ten sposób i żeby miały taką dramaturgię, taki przebieg i było tyle walki na torze, co było w tych dwóch spotkaniach.
To ja ci się, Mirek, do czegoś przyznam i robię to publicznie. Przy tym, że jakby ja nie poddawałem pod wątpliwość i wierzyłem, że to wszystko się uda, ale kiedy o tym rozmawiamy nawet teraz, no de facto już prawie tydzień po zakończeniu rozgrywek ligowych, ja wciąż nie wierzę, że to się uda. To do mnie nie dociera, wiesz? To jest takie. Wiem, że to się stało faktem, wiem, że my daliśmy radę pomimo różnych wzlotów i upadków, ale w ogólnym rozrachunku wszyscy wygraliśmy. Kibice wygrali, wygrali żużlowcy, wygraliśmy my wszyscy. To ja w to nie wierzę. To jest dla mnie jakieś, ja nie wiem, ja chyba muszę usiąść za tydzień przy kominku, wiesz, otworzyć sobie jakiś wysokoprocentowy napój i wtedy może to do mnie dotrze. Co się tak naprawdę stało, bo.
No na pewno teraz w tej dobie tego, co się teraz dzieje, no bo ta sytuacja jest na tyle dynamiczna, że musimy się cieszyć, że zmieściliśmy się w tym krótkim czasie przerwy. Tak to nazwijmy, od wirusa, bo widać, że to była chwilowa przerwa, i do wszystkich musi to dotrzeć. I wierzę w to, że najbardziej wierzę w to, że przyszły rok pojedziemy już troszeczkę spokojniej, inaczej i na normalnych zasadach. A zima jest od tego, żeby uświadomić się, że wykonaliśmy kawał dobrej roboty i że dało radę odjechać ten sezon.
Tak, ja mam takie wrażenie cały czas, że oczywiście znajdziemy te takie fajne, łakome kąski, bo zawsze znajdujemy i zawsze znajdujemy coś ciekawego, jakieś zwroty akcji, Lublin, dramat przeżywający, bo oni przecież faworyzowani, jeśli chodzi o, czy wśród faworytów, bo to mi chodziło w tym słowie, jeśli chodzi o walkę o playoffy, dramat Częstochowy i tak dalej, ale tak, w pierwszej lidze i tak wygrywa Apator, Unia Leszno i tak potwierdza swoją hegemonię jeszcze, zobaczymy jak będzie w przyszłym sezonie, natomiast zmierzam do takiego zabawnego powiedzenia, że było jak nigdy, wyszło jak zawsze, ale to było jak nigdy jest tutaj chyba ważniejsze od tego ironicznego wyszło jak zawsze, czy wyszło jak przewidywaliśmy.
No, zdecydowanie tak, no bo to pokazuje, że okej, przewidywaliśmy, że te drużyny czy to awansują, czy wygrają, ale nie były to taki lekki kawałek chleba i te wszelkie perturbacje organizacyjno-sportowe w innych klubach sprawiły, że te kluby wykorzystały doświadczenie. Unia Leszno. Doświadczenie trzech tytułów z rzędu, dwóch tytułów i zdobycie trzeciego tytułu, czwartego, przepraszam, trzech tytułów i
Już się
zdobycie
gubisz w tych
czwartego
tytułach.
tytułu z rzędu. Tak, idzie się pogubić. A Pator Toruń, no jednak klasa ekstraligowca na torach pierwszoligowych, ale też nie przyszło mu to lekką ręką, musiał się napracować i to ostro, przecież nie chcieli przegrać spotkania, a tutaj gdyby była faza playoff, to ja chętnie bym tą fazę playoff w pierwszej lidze obejrzał, bo mogłoby być tam ciekawie, ale chwała za to tym drużynom. To są lata pracy. To już nie powiem, że to jest zima teraz przepracowana, tylko to są lata pracy, które w tych trudnych, ciężkich czasach mogły zaprocentować tym, że pokonali wszystkich rywali.
Absolutnie i zdecydowanie. Zresztą ja bym tutaj między Piotrem Baronem a Tomkiem Bajerskim postawił znak równości w jednym aspekcie. I jeden i drugi, i to nie była wcale kokieteria, i jeden i drugi wyznawali taką zasadę, taką może niewypowiedzianą przez nich dosłownie, ale to aż buchało od nich. Im wyżej jesteś, tym głębiej kopiesz. Mam czasami wrażenie, że ta grupa tych głodnych wilków Gdyby właśnie były playoffy, to by ta klatka teraz została otwarta, że znaczy teraz, wiadomo, mówimy o normalnym układzie i tam by dopiero byłby apator pokąsany. Mam wrażenie, że bardziej może nawet niż Unia Leszno w Ekstralidze. Natomiast tak czy inaczej, tutaj ta filozofia zadziałała. I tu jest duży szacun i duża rola trenerów i jednego i drugiego. I Piotra Barona, który miał, wydaje mi się, też zadanie o tyle trudne, że musiał podgrzewać ten żar z jednej strony, ale z drugiej strony nie pozwolić zawodnikom na to, żeby poczuli się zbyt pewni siebie, że a no, jesteśmy tu fajni i wszystkich pierzemy. Nie, nie, wręcz przeciwnie. Tutaj mam wrażenie, z każdym krokiem było, panowie, spójrzcie za siebie, zobaczcie, gdzie zaczynaliśmy parę lat temu. Wiesz, o co chodzi.
Dokładnie, ale tak, ale to jest, mówimy tu stricte o trenerach, ale to jest praca wielu ludzi, takich jak niedoceniani, może nie niedoceniani, ale nie wspomina o toromistrzach, o wielu ludziach innych, którzy pomagają przygotować to treningi i zawody, a na czele ich stoi właśnie trener, czy to trener Baron, czy Bajerski. To są ludzie, którzy umieją dobrać sobie odpowiednio sztab ludzi dookoła siebie, z którymi mogą współpracować i działać w taki sposób, żeby tych zawodników czy to zmotywować, czy właśnie, tak jak powiedziałeś, obciąć czasami troszeczkę, przyciąć skrzydła, żeby nie odsunęli za wysoko. No i ale to są lata pracy i to są lata pracy, które przynoszą efekty w obu tych przypadkach. O ile na pewno Piotr Baron już wie, co robić w Ekstralidze, na pewno przed Tomkiem Bajerskim nie lada wyzwanie prowadzić drużynę pierwszy raz w Ekstralidze i sam jestem ciekawy, jak mu to będzie wychodziło teraz w przyszłym roku.
I jeszcze na koniec, bo to chciałbym, żeby wybrzmiało głośno w tej audycji, dlatego last but not least, ale wiadomo, że pierwsze i ostatnie słowa są najbardziej zapamiętywane według badań wszelkiego rodzaju, zwłaszcza w audycjach mówionych. Były dwa momenty, przyznam się też znowu osobiście, ale chciałbym od ciebie też wydobyć twoje dwa momenty. Były dwa momenty, kiedy w tym sezonie autentycznie się wzruszyłem. No może nie płakałem jak dziecko, bo to już bez przesady, bo nie jestem dzieckiem, ale miałem mokre oczy i to naprawdę miałem bardzo mokre oczy. Pierwszy moment, chronologicznie idę, pierwszy moment to był pierwszy w tym sezonie mecz Grzegorza Zęgoty, a drugi moment to była dedykacja dla też bardzo ważnego dla mnie osobiście człowieka, Tomasza Skrzypka. I kiedy oglądałem finał, a wiesz, że oglądałem ten finał z perspektywy, no może niekoniecznie domowej, ale bardziej redakcyjnej, bo miałem i mecz NBA i tak dalej. I tak sobie siedzę, oglądam, no fajnie, fajnie mecz. Wiesz, zupełnie inna perspektywa. Po czym nagle Piotr Pawlicki jako pierwszy dedykuje medal jako kapitan oczywiście Tomkowi Skrzypkowi. Piotrek Baron, wszyscy zawodnicy po kolei, prezes Rusiecki. Mi chusteczek zabrakło. To były dwa takie momenty, gdzie jakby uświadamiasz sobie, jak właśnie też a propos, jak bardzo ważne postaci są w żużlu poza stricte menadżerem czy trenerem drużyny. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to były dla mnie dwa największe przełomowe momenty całego sezonu. Oczywiście nie deprecjonuję tu tytułu Bartka Zmarzlika, tak? Też się cieszyłem, jak głupek skakałem, tylko że to był inny poziom, zupełnie inny poziom emocjonalny, tak? Zupełnie inne nacechowanie emocjonalne. Grzesiek Zęgota dokonał dla mnie czegoś równie wielkiego, co Bartosz Zmarzlik.
Bo mówisz o takich momentach, które nie zdarzają się corocznie. Mówisz, teraz wspomniałeś momenty, które są historyczne, tak to nazwijmy, z przebiegu całego żużla, no to ile mieliśmy takich powrotów po takich ciężkich kontuzjach? No niewiele, więc
no Jarek Hampel, chyba wszyscy
bili brawo. Tak, no dlatego chyba wszyscy bili brawo i dopingowali Grześka Zęgotę, ja osobiście też, że udało mu się wrócić na tor. Wiemy, że jeszcze do końca ta noga nie jest sprawna, ale już pozwala na jazdę na żużlu i wierzę w to, że Grzesiek będzie w stanie znowu rywalizować z najlepszymi. A dedykowanie medalu złotego przez całą drużynę leszczyńskich Byków swojemu trenerowi od przygotowania kondycyjnego też no przykra sytuacja, która miała miejsce niemalże rok temu, a oni cały czas o nim pamiętają i cały czas doceniają to, co on zrobił, bo wiemy, że jednak drużyny tworzy się zimą i zimą się wykonuje ogrom pracy, która sprawia, że ta drużyna staje się drużyną, że ten zlepek indywidualności zaczyna współpracować i można właśnie zimą natchnąć ich do tego, żeby chciało im się pracować drużynowo latem na motocyklu. I Tomek Skrzypek potrafił to robić, zrobił to kapitalnie z Leszczyńską Unią i oni to doceniają, że to, co jest teraz, ta drużyna, to jest jego cząstka i sądzę, że stąd ta dedykacja i pamięć jego osoby.
Tak, ja mogę tylko w tym miejscu odesłać, ponieważ też myślę, że żeby opisać to, jak ważny był Tomasz Skrzypek dla wielu żużlowców i jako jednostek, i też dla drużyn, z którymi pracował, bo i wsparcie przecież i właśnie w Unii Leszno, to by potrzeba było tu chyba dwie audycje na ten temat zrobić. Natomiast odsyłam do wspomnienia, zresztą właśnie w rocznicę śmierci niedawną Tomka Skrzypka pojawiła się te wspomnienia. Albo na Sportowych Faktach, albo na pobandzie.com.pl. Fantastyczne właśnie opis tego, jak ważny i jaką postacią był Tomasz Skrzypek, bo to nie był tylko gość, który który im rozpisywał treningi i ćwiczył po prostu z nimi kondycję fizyczną. Tam się kryło coś więcej. Też sam tego doświadczyłem na sobie, bo też miałem swoje. Też mi Tomek po prostu bardzo pomógł. No i tyle w tym temacie. Także to jest. Dlatego ja się nie dziwię, ale to, co było najbardziej chyba jeszcze takim dodatkowym ładunkiem emocjonalnym, Mirek, zobacz, przez cały sezon ja podejrzewam, że oni w szatni rozmawiali. Oni w szatni postanowili sobie coś przed sezonem i to ich napędzało i jakby Tomek ich napędzał. Natomiast zobacz, nikt przez cały sezon, mam wrażenie, też celowo o tym nie mówił. Tu była po prostu praca, czyli to był właśnie Tomek Skrzypek. To on nie rozdawał, nie wieszał medali swoim zawodnikom czy sobie na szyi. On po prostu pracował, a potem wychodził do ringu, czy jego zawodnicy wchodzili do ringu i osiągali, co osiągali. I tak samo chyba było tutaj.
No i oni też poczekali do tego momentu, kiedy będzie to słuszne zadedykować mu medal złoty. No chyba lepiej jego imienia uczcić nie mogli, lepiej sobie tego nie wyobrażali, jak w ten sposób, i wyszło im to kapitalnie.
Absolutnie i zdecydowanie. Mirosław, muszę niestety tutaj postawić musimy kropkę, bowiem wiesz, że czas z gumy nie jest, nie? Niestety.
Wiem, wiem,
Ja
niestety
chyba na przyszły
dobrze się
sezon
gada,
trzeba,
ale.
tak. Ja myślę, że na przyszły sezon chyba trzeba zrobić jakiś dwugodzinny metanol. Boże, kiedy ja to będę robił? Nie wiem, ale trzeba o tym pomyśleć. Zdecydowanie.
Dokładnie.
Mirek, w tym miejscu możemy tylko zaprosić do firmy matki, czyli do Canal Plus. Na wielki finał sezonu, tak naprawdę.
Ostatki już.
No,
Dożynki, tak to nazwijmy.
ale
Ostatnia
to jakie?
impreza
I to
i.
o złoto, rangi Mistrzostw Świata. Ja takich dożynek to życzę każdemu.
Ja sobie życzę, żeby Polacy te złote medale w końcu zawiesili sobie na szyjach.
Zdecydowanie i absolutnie. No i też pożegnanie oczywiście z kadrą trenera Marka Cieślaka, ale o tym na pewno więcej będziemy też mówić i ty, Mirek, komentując te zawody, i ja w studiu z gośćmi będziemy o tym dużo mówić już dziś w
Dokładnie.
Lublinie. Także zapraszamy od 18:30 dziś i jutro do Canal Plus. Tak, zapraszamy. A sprawdź tasę, umieta w internetach znaleźć. Wiecie gdzie. W każdym
Też nie
razie.
wiem gdzie.
Ale w firmie matce nasi słuchacze wiedzą doskonale, to żadna tajemnica. Ale zapraszamy bardzo serdecznie, a ja tobie, Mirek, serdecznie dziękuję i
Również
do
dziękuję.
zobaczenia dzisiaj w Lublinie. Już tak mówiąc
Za
wprost.
chwilę.
Za chwilę, tak jest.
A
Mirosław,
słuchajcie, do usłyszenia.
tak jest. Mirosław Jabłoński, ekspert Canal Plus, był waszym i moim gościem. Po prostu
Dziękuję
do
bardzo.
zobaczenia,
Do
do
usłyszenia.
usłyszenia. Dzięki, Mirek, trzymaj się.
No, hej.
I tak oto dopłynęliśmy do brzegu dzisiejszej audycji Metanol. Ponawiam zaproszenie oczywiście do firmy matki od 18:30 studio dziś i jutro. A podsumowań nadejdzie czas za tydzień. Do usłyszenia, trzymajcie się i samych fantastycznych sportowych emocji Wam życzę w tym ostatnim poważnym, dużym uderzeniu żużlowym w tym sezonie. Do usłyszenia.
Słuchasz, weszło FM.